Nawyk drugi. Zaczynaj z wizją końca. Zasady przewodnictwa. W oryginale leadership. Tłumaczę to zamiennie, jako przewodzenie i jako kierowanie. Słowa kierowanie używam zwłaszcza w kontekście zawiadywania swoim życiem, przewodzenia sobie. W języku polskim od dawna istnieją słowa kierownictwo, kierowniczy, kierowanie. Nie widzę więc powodu, by w ujęciu menedżerskim i społecznym wprowadzać militarnie brzmiące przywództwo i przywódcze. Ponieważ w polskiej literaturze dotyczącej samorozwoju przyjęło się słowo przewodnictwo lub przewodzenie, posługiwać się będę oboma słowami zamiennie. To, co za nami i to, co przed nami, ma niewielkie znaczenie w porównaniu z tym, co jest w nas. Oliver Wendell Holmes. Znajdź proszę czas na przeczytanie następnych kilku stron, tak byś był sam i aby nikt ci nie przeszkadzał. Nie myśl o niczym, z wyjątkiem tego, o czym będziesz czytał i tego, o co cię poproszę. Nie myśl o swoim harmonogramie, pracy, rodzinie czy przyjaciołach. Skup się na tym, co piszę i naprawdę otwórz swój umysł. Oczami wyobraźni zobacz siebie idącego na pogrzeb kogoś bliskiego. Wyobraź sobie, jak jedziesz do kościoła, parkujesz samochód i wysiadasz z niego. Wchodzisz do kościoła, słyszysz łagodne dźwięki organów, widzisz kwiaty. Dookoła twarze rodziny i przyjaciół. Zebranych przepełnia smutek po stracie, ale i radość, że znali zmarłego. Podchodzisz do trumny, zaglądasz do niej i nagle stajesz twarzą w twarz ze sobą. To twój pogrzeb. Za 3 lata od dziś. A ludzie ci przyszli, by cię uczcić, wyrazić miłość i wdzięczność za twoje życie. Zajmujesz miejsce w ławce. Czekając, aż zacznie się uroczystość, zaglądasz do programu uroczystości pogrzebowej. Będzie 4 mówców. Pierwszy reprezentuje twoją rodzinę, tę najbliższą i dalszą. Dzieci, braci, siostry, bratanków, siostrzenice, ciotki i wujów, kuzynów i dziadków, którzy przybyli tu z całego kraju. Drugi mówca to jeden z twoich przyjaciół, ktoś, kto naprawdę może dużo o tobie powiedzieć. Trzeci jest z twojej pracy, a czwarty z kościoła, czy też organizacji społecznej, w której działasz. A teraz dobrze się zastanów. Co chciałbyś usłyszeć od każdego z mówców o sobie i swoim życiu? Jakiego męża i ojca, czy jaką żonę i matkę chciałbyś ujrzeć w ich słowach? Jakim synem, córką czy kuzynem chciałbyś być? Jakim przyjacielem? Jakim kolegą z pracy? Jak chciałbyś, by widzieli twój charakter? O jakich twoich osiągnięciach i wkładach chciałbyś, by pamiętali? Popatrz na tych, co cię otaczają. W jaki sposób chciałbyś się przyczynić do ich życia? Zanim zaczniesz czytać dalej, poświęć kilka minut na zanotowanie tego, co czujesz. Ułatwi ci to znacznie zrozumienie drugiego nawyku. Co to znaczy zaczynać z wizją końca? Jeśli podszedłeś do tego eksperymentu poważnie, to przez chwilę dotykałeś swoich najgłębszych i najbardziej podstawowych wartości. Nawiązałeś kontakt ze znajdującym się w samym sercu kręgu wpływu wewnętrznym systemem kierowania. Zastanów się nad słowami Josepha Addisona. Gdy patrzę na grobowce wielkich, umiera we mnie wszelkie uczucie zazdrości. Gdy czytam epitafia pięknych, odchodzą pragnienia nad miarę. Kiedy na grobowcu widzę żal rodziców, serce topnieje mi ze współczucia. Gdy widzę nagrobek rodziców, myślę nad próżnym żalem za tymi, za którymi wkrótce podążymy. Gdy widzę królów leżących obok tych, co ich usunęli, gdy dostrzegam obok siebie rywali słowa lub świętobliwych mężów, co dzielili świat sporami i dysputami, rozmyślam ze smutkiem i zdziwieniem o małych rywalizacjach, frakcjach i debatach ludzkości. Gdy czytam daty na nagrobkach tych, co umarli wczoraj i tych 600 lat temu, myślę o wielkim dniu, gdy zjawimy się wszyscy i będziemy współcześni. Chociaż nawyk drugi ma zastosowanie w rozmaitych okolicznościach i na różnych poziomach życia, to najważniejsze zastosowanie zasady zaczynaj z wizją końca polega na rozpoczynaniu dnia z wyobrażeniem, paradygmatem końca życia jako punktu odniesienia, czyli kryterium, według którego ocenia się wszystko inne. Każdy fragment życia, zachowanie dzisiejsze, jutrzejsze i to w następnym tygodniu czy miesiącu, może być rozpatrywane w kontekście całości, tego, co ma dla ciebie prawdziwe znaczenie. Mając w głowie jasną wizję końca, możesz mieć pewność, że cokolwiek byś zrobił w danym dniu, nie naruszy to twoich najważniejszych kryteriów, a każdy kolejny dzień będzie znaczącym wkładem w twoją wizję życia jako całości. Zaczynać z wizją końca. To zaczynać z jasnym zrozumieniem własnego przeznaczenia. To wiedzieć, dokąd się podąża, by lepiej rozumieć, gdzie się jest teraz i stawiać każdy krok we właściwym kierunku. Niezwykle łatwo wpaść w pułapkę aktywności, w wir życia, pracować coraz ciężej i wspinać się po szczeblach drabiny sukcesu, po to tylko, by odkryć, że przystawiona jest do złej ściany. Można być zajętym, bardzo zajętym, a jednocześnie mało efektywnym. Często okazuje się, że zwycięstwa są puste w środku, pozbawione głębszej treści, a za sukces przyszło zapłacić znacznie więcej, niż był on warty. Ludzie różnych zawodów, lekarze, pracownicy nauki, aktorzy, politycy, ludzie biznesu, sportowcy i hydraulicy, często dążą do wyższych dochodów, większego uznania czy wyższego stopnia kompetencji zawodowych, tylko po to, by stwierdzić, że owo dążenie zaciemniło im rzeczy znacznie ważniejsze, które przez to stracili. Jakże inaczej wygląda nasze życie, gdy naprawdę wiemy, co jest dla nas najważniejsze i mając tę wizję w głowie, codziennie robimy to, co naprawdę się liczy. Jeśli drabina oparta jest o złą ścianę, każdy krok przybliża nas jedynie do niewłaściwego miejsca. Możemy być bardzo zajęci, bardzo wydajni, ale byśmy byli naprawdę skuteczni, musimy zaczynać z wizją końca. Jeśli dokładnie zastanowisz się, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie, znajdziesz swoją definicję sukcesu. Może się okazać, że jest zupełnie inna niż ta, którą miałeś wcześniej. Może sława, osiągnięcia, pieniądze czy inne rzeczy, o które zabiegamy, nie są nawet częścią właściwej ściany. Zaczynając z wizją końca, osiągasz inną perspektywę. Jeden mężczyzna zapytał drugiego po śmierci wspólnego przyjaciela, ile zostawił? Wszystko, padła odpowiedź. Wszystko tworzy się dwa razy. Zaczynanie z wizją końca oparte jest na założeniu, że wszystko tworzy się dwa razy. Najpierw w umyśle, to pierwszy proces tworzenia, potem fizycznie. I to jest drugi proces tworzenia. Weźmy na przykład budowę domu. Tworzysz go w najdrobniejszych szczegółach, zanim jeszcze wbijesz pierwszy gwóźdź. Musisz dokładnie wiedzieć, jaki to ma być dom. Jeśli jego przeznaczeniem jest stworzenie idealnych warunków do rodzinnego życia, planujesz pokój rodzinny tam, gdzie spotkania członków rodziny wypadają naturalnie. Planujesz rozsuwane drzwi i mały ogródek, gdzie będą się bawić dzieci. Myślisz. Pracujesz głową tak długo, aż dokładnie będziesz wiedział, co chcesz zbudować. Wtedy zamieniasz to na projekt i sporządzasz plany konstrukcyjne. Wszystko to trzeba zrobić, zanim zacznie się kopać ziemię. Jeśli nie, to w drugim procesie tworzenia, fizycznym, będziesz dokonywał zmian, które mogą wręcz podwoić koszty budowy. Mierz dwa razy, tnij raz, mówi prawo cieśli. Musisz być pewny, że w projekcie, w pierwszym procesie tworzenia jest to, na czym ci zależy, że o wszystkim pomyślałeś. Wtedy dopiero powierzasz go murarzom, a i tak codziennie chodzisz do robotników, by dać im wytyczne. Zaczynasz z wizją końca. Spójrzmy na inny przykład. Biznes. Jeśli chcesz mieć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, musisz dokładnie określić, co zamierzasz osiągnąć. Musisz wiedzieć, jakie usługi będziesz świadczył, czy jaki produkt wytwarzał. Musisz wszystko przemyśleć pod kątem potrzeb rynku, a następnie, aby sprostać realiom, zorganizować finanse, badanie rynku i kierunków rozwoju, system sprzedaży, personel, wyposażenie itd. Cokolwiek jest potrzebne. To, na ile działasz z wizją końca, często decyduje o tym, czy stworzysz dobrze działającą firmę. Niepowodzenia wielu firm mają swój początek już w pierwszym tworzeniu. Przeznaczono bowiem zbyt mało środków finansowych, nie zrozumiano rynku lub zabrakło planu działania.